Sponsorem audycji jest korporacja Joker Taxi. Telefon 95 7 220 220.
Ostatnia prosta, czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki. W każdy poniedziałek po 17 na 95 i 6 FM.
Dzień dobry, Filip Górecki. Zaczynamy godzinę z gorzowskim sportem. Żużel, lekkoatletyka, koszykówka to na pewno dzisiaj w ostatniej prostej i jeszcze kilka drobniejszych tematów. No, mieliśmy dzisiaj analizować, co to się działo w derbach pomiędzy Stalą a Folobazem z tych setnych jubileuszowych, jeżeli chodzi oczywiście o spotkania ligowe, no ale jak wiemy, złe prognozy sprawiły, że spotkanie musiało zostać przełożone na środę. Złe prognozy, no, które się tak powiedzmy sprawdziły nie do końca. Deszcz rzeczywiście padał po południu, ale troszeczkę później i w trakcie meczu, który jeżeli by się odbył, ale też nie tak intensywny, no a prognozy na środę nie wyglądają za ciekawie, więc może być także i w środę ten mecz się nie odbędzie. No ale to oczywiście będziemy śledzić. Stal, moje Bermudy, Stal Gorzów, RM Solar, Folobaz, Zielona Góra się nie spotkały. My oczywiście szeroko zapowiadaliśmy to spotkanie, które miało być jednym z kluczowych, jeżeli chodzi o rozkład miejsc i obecność w ogóle w fazie play-off. No i myślę, że te rozmowy, jakie Daniel Rutkowski przeprowadził i z jednym z żużlowców i z trenerem Stanisławem Chomskim, w zdecydowanej większości się nie zdezaktualizowały, więc posłuchajmy, co przygotował Daniel Rutkowski jeszcze przed tym meczem.
Wiktor Jasiński, Wiktor, dla ciebie derby w ziemi lubuskiej, te, które przed nami, czyli setne, będą debiutem na własnym torze, jeśli chodzi o derby.
Tak, dokładnie, będzie to mój debiut. Jechałem derby swoje pierwsze w życiu w Folobazie. Teraz mam u siebie okazję się zaprezentować. Co, zobaczymy jak to będzie.
Czułaś jakąś różnicę w derbach tam w Zielonej Górze, czy pomiędzy meczem derbowym a każdym innym, wtedy kiedy jechałeś, ścigałeś się w Zielonej Górze?
Takiej różnicy wielkiej jakiejś nie czułem, wiadomo, jest wielki prestiż tych derbów, były 99, teraz są setne, trzeba się dobrze zaprezentować, żeby zapisać się w historii, ale jakieś tam wielkie różnicy między normalnym meczem a meczem derbowym tak nie odczuwam.
Jak znam trenera, to pewnie mówi spokojnie, to mecz jak każdy inny, tak?
Tak, dokładnie. Do takich meczów trzeba podchodzić jak w każdym innym. Nie możesz się stresować, bo się spalę, to wiadomo, wszystko będzie pod górkę. Trzeba powiedzieć z chłodną głową i jechać po prostu swoje.
Ale sam wiesz, że można zapisać się w historii, bo przed chwilą to powiedziałeś.
Tak, dokładnie. Trzeba się fajnie zaprezentować, ale trzeba powiedzieć z spokojną głową.
Trzeba to traktować jako szansę, rozumiem, tak? Dla ciebie?
Tak, dokładnie. Nie zostało mi dużo jazdy w wieku juniora, czyli można powiedzieć, że jeszcze mi zostały 3 mecze derbowe, jeśli za rok bym się łapał do składu, więc chciałbym zaprezentować jak najlepiej.
No dobrze, derby derbami, a tak ogólnie jak podchodzicie do tego meczu, bo no jest w tlisie jeszcze nadzieja, jeśli chodzi o play-offy, prawda? Wszystko jest właściwie w waszej gestii, w waszych rękach.
Tak, dokładnie, mamy szansę na derby, przepraszam, na zwycięstwo, gdzieś tam na play-offy, więc będziemy walczyć, po prostu podchodzimy, wiadomo, z całą drużą, z chłodną głową, jeśli uda się to fajnie, jeśli się nie uda, no to trudno. Gdzieś tam przespaliśmy początek sezonu. I teraz po prostu stawimy czoła Wrocławowi, jak i Zielonej Górze, i mam nadzieję, że będzie po naszej myśli.
Ale jak wygląda sytuacja w drużynie? Myślicie o tym bardzo, czy robicie to metodą Adama Małysza, czyli skupiacie się na kolejnym skoku?
Skupiamy się na kolejnym skoku. Wiadomo, nie idziemy gdzieś tam głową daleko do Wrocławia, tylko mamy teraz mecz swój u siebie. Chcemy go wygrać, żeby do Wrocławia jechać ze spokojną głową, żeby tam powalczyć minimum o ten bonus. Ten bonus na pewno by nam dał bardzo dużo. Tu w Gorzowie, jeśli wygramy za 3 punkty, to play-offy mamy już jedną nogą, jesteśmy w play-offach, o tak.
Jak to wygląda z twojej perspektywy? Bo z jednej strony cały czas się uczysz, doświadczenie, prawda? Tutaj drobny błąd może o wszystkim decydować, a jednak musisz atakować i musisz jechać na maksa. Jak to wygląda u ciebie?
Z biegu na bieg jest coraz lepiej. W meczu z Grudziądzem jechałem tam przed Kenetę Bierły. Troszkę nie pociągnęło, za bardzo się rozluźniłem i gdzieś takie błędy widać gdzieś w czasie jazdy z lepszymi zawodnikami. Jednak mam nadzieję, że z biegu na bieg moja jazda będzie lepsza i będę zdobywał coraz więcej punktów. I że dowiozę Kenneta Bier cztery kółka za sobą niż gdzieś tam dwa i już. ale co tam powiedzieć?
Doświadczenie.
Dokładnie, dokładnie.
To co, derby, bardziej szansa, zabawa niż jakiś stres, tak?
Dokładnie, bardziej szansa na pokazanie się, zapisanie się w historii, trzeba powiedzieć z chłodną głową po prostu.
Widziałem kolejki przy kasach.
Tak samo, jeżdżę codziennie tutaj na stadion do warsztatu i codziennie widzę, jest po 10-20 osób w kolejce stoi po bilety, więc mam nadzieję, że będzie dużo osób i będą cieszyli się naszą jazdą.
Trener Stali Gorzów Stanisław Chomski. Panie trenerze, mamy sobotę, ostatnie szlify przed derbami, tak?
Mecz jest zagrożony tak, że tor musiał być ubity. W nocy były opady deszczu, komisarz dzisiaj rano był. O 11 odebrał tor zgodnie z klasyfikacją, czyli meczu zagrożonego. Żadnych zastrzeżeń, no ale...
Wygrywamy, tak? W sensie?
A co wygrywamy?
Rywalizację z deszczem.
Jak nie pada, no to wygrywamy, no ale po cały czas od środy. Z moimi przerwami, można powiedzieć, w piątek praktycznie nie padało. Można być w czwartek też, ale no to nam bałagan trochę narobiło, ale daliśmy radę. Także wczoraj jeszcze odbył się trening w trudnych warunkach, ale się odbył. Tor jest przygotowany, nie ma wody na torze. Czekamy, co się wydarzy dalej.
Teraz pytanie, czy to będą takie warunki, do jakich przyzwyczajeni byli w trakcie ostatnich spotkań, prawda, pana chłopace?
Jeżeli mecz jest zagrożony, to na pewno będą to troszeczkę inne warunki, no ale no, trzeba wziąć na wszystko poprawkę, taki jest regulamin, musimy się zastosować.
Setne derby, dla pana ta cyfra robi jakiekolwiek wrażenie? Można przejść do historii, zawsze będzie się wracało do tego setnego spotkania?
A nie przywiązuję wagi do cyfr, nie jestem przesądny, także na pewno jest to statystyka, która odgrywa rolę gdzieś w annałach, załóżmy, jakiejś historii obychlubnej naszego klubu, żeby te derby setne były wygrane.
A ma pan rzeczywiście jakieś takie derby zapamiętane, takie, do których pan wraca?
A były takie derby. Były to jeszcze Jason Clamp, to były chyba koniec lat 90. albo początek 2000, gdzie pojechaliśmy do Zielonej Góry. Przecież takich derby było więcej do Zielonej Góry i był tor mocno przyczepny, tam bardzo mocno żeśmy zlali. Po weselu i ślubie Piotra Śwista, gdzie został przewrócony, zawodnik gości dostał karę meczu, nie jechał, a ten mecz w sumie chyba bodajże przegraliśmy. Także no było wiele.
Tata Świst przeskoczył przez bandę. Gonił pana Szymkowiaka.
Tak, wymierzył sprawiedliwość. No, było wiele takich historii, które były, wspomina się z sympatią i też z takim, no, może nie żalem, ale też no, takim lekkim kacem, że się nie udało wygrać w różnych okolicznościach. Także coś tam zawsze zostaje.
W ostatniej prostej za chwilę kolejne tematy.
Prosta, czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki. W każdy poniedziałek po 17 na 95 i 6 FM.
Sporo się działo w ten weekend, jeżeli chodzi o lekką atletykę, bo mieliśmy Mistrzostwa Polski Seniorów we Włocławku z udziałem zawodników dwóch gorzowskich klubów, a także Mistrzostwa Polski Zrzeszenia LZS. No tutaj do Zrzeszenia LZS należy tylko ALKS AJP i ta ekipa wystąpiła w Ciechanowie, bo tam odbyły się te mistrzostwa. Jeżeli chodzi o AZS-a WF Gorzów, tu powiem pokrótce. Była trójka reprezentantów tego klubu. Najwyższe 9. miejsce w rzucie oszczepem zajęła wracająca po kolejnej zresztą poważnej kontuzji Julia Szała. Z 10. miejsce w trójskoku wywalczyła Wiktoria Krasicka. Natomiast 11. miejsce w rzucie młotem, no więc w konkurencji z dwoma znakomitymi zawodnikami, czyli Pawłem Fajtkiem i Wojciechem Nowickim, takie miejsce zajął Gracjan Sabaitis. Jeżeli chodzi o ALKS AJP, to na Mistrzostwach Polski Seniorów też medalu nie było. Było całkiem blisko w sztafecie 4x400, bo tam ekipa w składzie Bartosz Sołtysiak, Olaf Piuro i Antoni Walicki, bo w takiej kolejności panowie biegli, ta ekipa zajęła miejsce czwarte. Natomiast Alicja Kaczmarek w biegu na 400 metrów przez płotki nie zakwalifikowała się do finału. Niewiele, bardzo zabrakło 900 sekundy. Szkoda wielka, bo na pewno była na to duża szansa, żeby Alicja Kaczmarek w finale się znalazła. Natomiast w Mistrzostwach Polski LZS ALKS AJP wywalczył 9 medali, no i gorzowska ekipa zajęła drugie miejsce w klasyfikacji medalowej tych mistrzostw. O występie w obu imprezach rozmawialiśmy z trenerem ALKS AJP Tomaszem Saską.
Za chwilę tutaj słuchacze usłyszą, że trener mocno przeżył te Mistrzostwa Polski, zwłaszcza ten sztafetę 4x400, prawda? No tak, straciłem głos, ale zawsze emocje towarzyszą takim wyścigom i zawodom. Ja nie potrafię tego jakby na spokojnie oglądać, także gdzieś tam okrzyki były i pomoc za zawodnikom, także no myślę, dzisiaj ledwo mówię.
Założenie było mocno zacząć, mocno też skończyć, no bo dwa najsilniejsze punkty na pierwszej i czwartej zmianie i to założenia przyniosły efekt, tak?
Znaczy udała się taktyka, tak naprawdę pobiegli wszyscy rewelacyjnie, od początku prowadziliśmy i no co było widać, że Gorzów był na językach na początku. Myślałem, że będzie nawet, może będzie nam trudniej utrzymać tą pozycję, ale no przez długi czas byliśmy z przodu. No wiadomo, na trzeciej zmianie mieliśmy najsłabszego zawodnika, ale który pobiegł i tak rewelacyjnie, bo do rekordu z płaskiego tutaj na zmianie pobiegł 1,5 sekundy szybciej, także pobiegł super.
Ola w Piórow konkretnie.
Tak. No wszyscy pobiegli świetnie, no najlepiej pierwsza i czwarta zmiana, bo one były praktycznie te same czasy, tylko że Antek miał trochę utrudnione zadanie, bo trochę zmieniał w miejscu, miał ciasno, a później musiał zawodnika praktycznie mijać, nie widząc go i tutaj stracił, no troszkę, może byśmy byli bliżej medalu, co nie, gdyby nie ta sytuacja, ale myślę, że no do trzeciego miejsca jednak nam trochę zabrakło.
Antek widać gonił tam w tych ostatnich metrach, nadrobił straty.
No, powiedział, że jeszcze 30 metrów mu brakowało, bo już dochodził, już było blisko, ale no mówię, zabrakło dystansu.
Powiedzmy też szczerze, warunki były anormalne, bo deszcz się lał mocno, na bieżni tej wody było sporo.
No było bardzo niebezpiecznie, bo takich opadów to ja nie widziałem nigdy, ale wiadomo, była końcówka zawodów, nikt nie chciał tego przerywać, 3 dni mistrzostw Polski, także chłopaki biegali w strasznych warunkach, bo nie dość, że padało, to wcale ciepło nie było, było jakieś 15 stopni, także nieprzyjemnie było, ale generalnie no 3.13 i 98 setnych, powiem szczerze, wynik kosmiczny, prawie w juniorskim składzie klubowym, także naprawdę jestem zachwycony.
W tych mistrzostwach wystąpiła też Alicja Kaczmarek, no i szkoda, bo niewiele zabrakło do finału 900.
No 900 zabrakło, powiedzmy sobie szczerze, że Ala biegała we wtorek na Memorial Kosocińskiego jako przetarcie. Mistrzostwa seniorów nie były docelową imprezą, ale po prostu chodziło o to, żeby się trochę zmierzyć ze starszymi rywalkami, trochę ze stresem powalczyć. No zrobiła kilka błędów, których wcześniej nie zrobiła. Wynik tak jest przyzwoity, bo drugi raz poniżej 60 sekund, o to nam chodziło. No, zaważył 10 płotek, gdzie praktycznie się zatrzymała i później wynik z tego był jaki był, ale no ja jestem zadowolony i tak z tego 9 miejsca. Za 2 tygodnie tak naprawdę ma biegać szybko.
Tymczasem też były Mistrzostwa Polski, Zrzeszenia LZS. No, tam sporo tych medali, najważniejsze wyniki, jakie tutaj można podkreślić.
Przede wszystkim no, Daniel Sołtysiak i Antek Walicki to są tutaj jakby dwa takie filary nasze, bo w swoich kategoriach do lat 20 Daniel Sołtysiak rekord życiowy na 400 i na 200 i to przyzwoity wynik, bo jak już junior biega 47-90, to już jest świetny wynik. W pierwszym biegu w życiu na 200, znaczy trenujemy, biegamy, tylko że oficjalnie na zawodach jeszcze nie startował, 21-86 w gorszej serii bez rywali, także też super wynik. No Antek, jak wiemy, wrócił po latach do Gorzowa.
Wraca chyba do formy.
No na to wszystko wskazuje, że we wtorek wcześniej w Toruniu super rekord życiowy na 300, a teraz rekord jakby sezonu od 3 lat 47-68 na 400, no i na 222-14, także też przyzwoicie. No, teraz piątek, sobota, Mistrzostwa Polski Młodzieżowe, także tutaj jakby czekaliśmy pod to najważniejszą imprezę dla niego. No jeszcze myślę, że warto wyróżnić na pewno na RZS-ach Olgę Rzeszewską, która też wraca do dyspozycji, bo drugi wynik w karierze, 1 setną, tylko gorszy od rekordu życiowego, 24-37, który był pierwszym wynikiem na listach juniorek. I, no i Julka Świrbutowicz, młoda zawodniczka, 400 płotki. Prawie pierwsza klasa sportowa, także 62-66 pobiegła, drugie miejsce zajęła na 400 płotki, też super. No i jeszcze mieliśmy trzecie miejsce w trójskoku. Wiktorii Markowskiej wygrał Jędrek Radzewicz, ale tam była konkurencja słabo obsadzona na 110 metrów przez płotki, także tutaj jakby trochę rywale mu nie dopisali.
Mistrzostwa Polski LZS ogólnie, jeżeli chodzi o obsadę, jakie można ocenić?
Bardzo wysoko, bo tych klubów LZS-owskich jest mnóstwo w Polsce, ponad 100 klubów startuje w rywalizacji, wiele konkurencji jest tak naprawdę małym finałem Mistrzostw Polski w normalnej kategorii, dlatego to jest takie fajne przetarcie i mocne zawody dla nas, dlatego w nich też bierzemy udział.
Tyle z mocno zmęczonym, z użytym głosem trener Tomasz Saska. Natomiast jeżeli chodzi o imprezę rangi Mistrzostw Polski, to ze złotym medalem z Mistrzostw Polski w koszykówce 3x3 wróciły z Gdyni do Gorzowa juniorki Enei AZS-JP. Ten złoty medal podopieczny trenera Roberta Pieczeraka zdobyły w kategorii U17, a zwycięski zespół wystąpił w składzie Karolina Kamińska, Julita Michniewicz, Marcelina Harasimowicz i Martyna Kurkowiak. Z kolei w kategorii U23 gorzowianki wygrały jeden mecz w grupie i ostatecznie zostały sklasyfikowane na 10 pozycji. A z trenerem Robertem Pieczerakiem rozmawiał dzisiaj Ryszard Rachlewicz.
Pierwsze mistrzostwa, takie oficjalne młodzieżowe mistrzostwa organizowane przez Polski Związek Koszykówki, więc to jest taka jakby podwójna radość. Cieszymy się. Wiadomo, turniej był bardzo trudny, bo jeżeli żeby wygrać turniej, trzeba zagrać 6 meczy w ciągu jednego dnia. Wiadomo, to jest z przerwami, ale to jest naprawdę duża ilość koszykówki, a my te wszystkie 6 meczy wygraliśmy i tak naprawdę te mecze były pod naszą jakby kontrolą, więc naprawdę duży, duży sukces.
Czy były jakieś specjalne przygotowania do tych spotkań? Myślę tu przede wszystkim o taktyce.
Czy specjalne? Wiadomo, specyfika gry 3x3 jest inna, są troszeczkę inne przepisy. Po turnieju półfinałowym we Wrocławiu wyciągnęliśmy wnioski, wiedzieliśmy, że pewne rzeczy nam wtedy nie funkcjonowały, czy uczyliśmy się jakby grać. Na ten turniej przyjechaliśmy z konkretnymi jakby założeniami w ataku. Zmieniliśmy obronę, bo jednak obrona 3x3 trzeba inaczej bronić niż 5x5. No, my na przykład w 5x5 odcinamy pierwsze podania, staramy się grać agresywnie, tutaj jednak trzeba grać troszeczkę inaczej, inaczej się w defensywie zachowywać, troszeczkę nawet wbrew zasadom, które robimy tutaj, więc trzeba było to jakby szybko się przestawić i wytłumaczyliśmy sobie tutaj na kilku treningach, jak mamy to robić. Tak samo w ataku, wiadomo, specjalnych przygotowań stricte pod to nie było, ale jakby dziewczyny myślę, że były przygotowane, co my chcemy robić, jak chcemy robić. Wiadomo, potencjał, żeby to jeszcze dużo lepiej wyglądało na przykład w grze, no na pewno jest, tak, ale no myślę, że na to, co mogliśmy zrobić, to zrobiliśmy naprawdę kawał dobrej roboty.
W kategorii do 23 lat jeden mecz wygrany w grupie, niedosyt?
Troszkę tak, ale wiadomo, że tam jakby pojechaliśmy bardzo młodym składem. Myślę, że moglibyśmy wystawić inny skład, ale no, zgłosiliśmy te zawodniczki. Miała grać Ewa Kieler, ale wyjechała do Stanów Zjednoczonych. Poprosiła, czy może jechać, no wiadomo, chce się uczyć tam i tak dalej. Zawodniczki, niektóre się szykują do Mistrzostw Polski 18, które są od środy i tam będą podstawowymi zawodniczkami. No tak ustaliliśmy skład, żeby dać szansę, żeby dużo pograła Wiktoria, Karolina. Myślałem, że te młodsze więcej pomogą, aczkolwiek no, w tej grupie trafiliśmy na medalistów Mistrzostw Polski, a przegraliśmy z nimi naprawdę niewiele. Z Gdynią jeden rzut decydował w pewnym momencie, czy wygramy, czy przegramy. Widzewem też dwie trójki takie Widzewa o tablicę wpadły i też można było być wyżej, ale cały turniej trzeba pozytywnie ocenić, mimo że tylko jedno zwycięstwo, ale mówię, no trzeba patrzeć na te mistrzostwa całościowo. Myślę, że przed tym byśmy medal wzięli w ciemno, mówię, złoty medal, naprawdę to jest coś fantastycznego. Mówię, dziewczyny zrobiły kapitalną tutaj robotę, fajnie grały, no i trzeba się z tego cieszyć.
No więc cieszymy się razem z trenerem Robertem Pieczerakiem, a dzisiaj pierwszy trening pierwszego zespołu z udziałem polskich seniorek. Ryszard Rachlewicz wiem, że wybiera się na ten trening, więc warto śledzić naszą stronę www.radiogorzów.pl. Będzie też na ten temat na pewno materiał w magazynie sportowym Radia Zachód po godzinie 21. A w ostatniej prostej to nie wszystko. Będzie po wiadomościach wioślarstwo, zrobimy też sobie krótki piłkarski przegląd.
Ostatnia prosta. Ostatnia prosta, czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki. W każdy poniedziałek po 17 na 95 i 6 FM.
W najbliższy weekend w Duisburgu odbędzie się pierwsza w tym sezonie wioślarska impreza międzynarodowa młodzieżowe Mistrzostwa Europy. Są tam trzy zawodniczki, będą tam trzy zawodniczki AZS-u AWF Gorzów. O szczegółach rozmawialiśmy krótko i konkretnie z trenerem Piotrem Bastą.
Trzy pańskie zawodniczki wybierają się na ważną imprezę. W jakich osadach popłyną i z jakimi szansami?
Tak, przed nami pierwsza impreza międzynarodowa, w ogóle w skali światowej. Mistrzostwa Młodzieżowe Europy. Wszyscy w napięciu czekamy. Kasia Boruch będzie płynęła w czwórce podwójnej, tak jak powiedział szef wyszkolenia, z aspiracjami na medal. I Zuza Lesner oraz Weronika Kazimierczak w ósemce. Z tego, co widzę na filmach, które mi dziewczyny podsyłają z prośbą o ocenę, to ósemka pływa coraz szybciej. I jestem bardzo optymistycznie nastawiony. Choć można było się tego spodziewać oczywiście, biorąc pod uwagę, że żadnych innych imprez międzynarodowych nie ma, to rekordowa liczba startujących zawodników w tej imprezie, ponad prawie 700 osób, więc no, cieszy ta frekwencja. No zobaczymy, co będzie, bo przed nami oczywiście bardzo ambitny wrzesień, bo co tydzień imprezy międzynarodowe również, ale nie wiadomo, które się tak naprawdę odbędą, bo wróciły dziewczyny też ze zgrupowania do Mistrzostw Europy Juniorów. Do dnia dzisiejszego nie wiemy. Oczywiście organizator zapewnia, że będą, ale może być z tym różnie, bo jest czas jest wyjątkowy. Tak czy inaczej, w środę dziewczyny wyjeżdżają do Duisburga. Będziemy śledzić uważnie, jak wygląda przebieg tych zawodów. W tym samym czasie będą odbywały się te Mistrzostwa Polski Juniorów. Wyjeżdżamy do Poznania i tam będziemy walczyć o medale w tej grupie wiekowej.
Tyle trener Piotr Basta. Trzymamy więc kciuki za nasze wioślarki, a teraz zapowiadany przeze mnie krótki przegląd piłkarski. Oczywiście jutro po 17:00 magazyn piłkarski, więc tam będzie szerzej, będzie między innymi szersza rozmowa z trenerem Wartym Mariuszem Misiurą, a także z Pawłem Posmykiem, no bo Warta pokonała na wyjeździe Piasta Żmigród 2-1, odniosła drugie zwycięstwo w tym sezonie trzeciej ligi, a trener Mariusz Misiura, co usłyszymy we fragmencie tej rozmowy, jest zadowolony przede wszystkim z gry.
Po meczu z Kluczborkiem był pan zadowolony z gry, z wyniku trudno było być zadowolonym. Dzisiaj na pewno zadowolenie z wczorajszego wyniku, a czy z gry?
No właśnie myślę, że tak jak pan tutaj też na początku powiedział, że z wyniku na pewno byliśmy zadowoleni z Kluczborku, ale z drugiej połowy, z gry, z tego jak potrafiliśmy zdominować przeciwnika momentami, na pewno byłem zadowolony. Gdzieś cały mikrozyk kolejny udało się przepracować bardzo fajnie. Cały czas pracujemy nad jednością, nad fundamentami gry, które w jakiś sposób pozwolą zawodnikom doskonale wiedzieć, co mają robić w każdej sytuacji na boisku. I myślę, że to co mecz, co kolejkę, że to pewnie jest coraz bardziej widoczne, bo ten mecz, który teraz wygraliśmy w Żmigrodzie, to go nie tylko, że tak powiem, wygraliśmy, ale w jakiś sposób go kontrolowaliśmy przez pełne 90 minut. Być może gdzieś tam w jakiś sposób momenty końcowe były troszeczkę nerwowe, ale tak to powiem szczerze, że można było zobaczyć panów piłkarzy, z Warty Gorzów. Jestem niesamowicie szczęśliwy i zadowolony, jak się prezentowali, jak grali, czapki z głów dla nich, bo zdaję sobie sprawę, że początek nie był sezonu dla nich łatwy, dużo meczy takich, które przegrywali po walce, gdzieś ta pozycja w tabeli 19 czy 20 na pewno nie była satysfakcjonująca dla nich, dlatego teraz myślę, że odżyli. Dzisiaj 9 miejsce, czy tam egzekwo 6. Fajny kolejny przeciwnik w Pucharze Polski, tak jak pan powiedział, Witnica, czwarta liga, dostaną szansę zawodnicy, którzy ostatnio tych minut dostali troszeczkę mniej, a za tydzień Ślęza Wrocław, ciężki rywal, 4 mecze, 4 zwycięstwa, do tego wygrana w Pucharze Polski z Wigrami Suwałki, które do niedawna jeszcze grały w pierwszej lidze, więc kolejny fajny test dla nas, żeby w jakiś sposób udowodnić, czy już dzisiaj możemy z takim zespołem rywalizować jak równy z równym, czy jeszcze musimy, że tak powiem, dalej pracować i walczyć o lepsze jutro. Ale tak jak mówię, dla mnie najważniejsze na tą chwilę nawet nie są same wyniki, które oczywiście one cieszą, ale gra drużyny, rozumienie tego, co chcemy, że tak powiemy, grać.
A więcej powiedziałem jutro po 17. Jutro po 17 także więcej o Stilonie, który pokonał u siebie Pogoń Skwierzyna 2-0, a my posłuchamy teraz obu szkoleniowców.
Łukasz Kowalkowski, szkoleniowiec Pogoni Skwierzyna. Byłem na waszym meczu ze Stilonem w Pucharze Polski w Skwierzynie, no ale tutaj to była zupełnie inna Pogoń.
Tak jak ja już wcześniej wspomniałem po meczu ze Stilonem, tym pierwszym, że jesteśmy w trakcie budowania drużyny, tak? I no dzisiaj naprawdę uważam, że ten mecz, który żeśmy zagraliśmy jeden z lepszych w sezonie, chociaż mieliśmy fajne momenty w innych spotkaniach ligowych, ale dzisiaj uważam, że nie zasługiwaliśmy w ogóle na porażkę. Uważam, że w pierwszej połowie byliśmy zdecydowanie lepszym zespołem, chociaż Stilon może miał częściej piłkę przy nodze, ale nie stwarzali sobie sytuacji, bo zmuszaliśmy ich do gry w poprzek oraz do tyłu, tak? Szkoda tego meczu, bo znowu nie dopisuje nam szczęście, tak jak w poprzednich spotkaniach, to rywale uderzają na bramkę i pada gol, a my, nie wiem, gdzieś to szczęście nas opuściło i musimy jakoś sobie temu teraz szczęściu pomóc.
Krzysztof Kaczmarczyk, trener Stilonu Gorzów, 2-0. chociaż rywale dość wysoko chyba zawiesili poprzeczkę. No każdy będzie zawieszał wysoko poprzeczkę, to nie jest tak, bo my patrzymy też przez pryzmat tego, że wygraliśmy 6-0 w pucharze, to jest całkiem inna drużyna, doszło kilku zawodników doświadczonych, kilku obcokrajowców i grali nieźle tam w tych swoich działaniach, co mieli wykonywać. My mieliśmy też trochę problem, nerwowo weszliśmy w to, gorzej gdzieś tam graliśmy w niektórych momentach i z tego to wynikało.
Tyle obaj szkoleniowcy. Jutro więcej po 17:00 także o piłkarkach, które bardzo dobrze zaczęły sezon w trzeciej lidze. TKKF Stilon pokonał na wyjeździe rezerwy Czarnych Sosnowiec 1-0, a u siebie Warta rozbiła KKS Zabrze 4-0. Posłuchamy też, co powiedziały trenerki obu zespołów. Najpierw trener zespołu przyjezdnego Agnieszka Pluskota, będzie także jedna z naszych zawodniczek.
To jest początek ligi. My troszeczkę taki skład mamy bardzo odmieniony niż w poprzednim sezonie. Mamy dużo młodzieży, wprowadzamy młodzież. Zespół mamy troszeczkę zdekompletowany, no ale będziemy walczyć do końca. Trzeba ten sezon przetrwać i patrzeć na szkolenie dalej młodzieży i rozwijanie się powolutku dalej.
Katarzyna Piekarz, szkoleniowiec KP Warta Gorzów.
4-0 wynik. Na pewno brałabym w ciemno przed meczem, gdyby ktoś mi powiedział, że z drużyną dotychczas grającą w drugiej lidze wygramy 4-0 na inaugurację, to mogłabym w to nie uwierzyć, ale tą pracę, którą wykonaliśmy przez cały okres przygotowawczy, te 5 ciężkich miesięcy, ta niewiadoma, gdzie gramy, kiedy gramy i tak dalej, była naprawdę męcząca, ale ciężka praca, no i to owocuje, z czego się naprawdę mocno cieszę. Na razie jest jeszcze za wcześnie, żeby cokolwiek tutaj prorokować. My walczymy zawsze o najwyższe cele, chcielibyśmy jak najwyższe miejsce zająć po pierwszej rundzie, a później zobaczymy.
Czy cieszę się, że zagrałyśmy tak u siebie na inaugurację sezonu.
Kamila Szafrańska, kapitan drużyny Warty Gorzów.
Pokazałyśmy, że nie jesteśmy tutaj przypadkowo, że naprawdę to miejsce w tej trzeciej lidze nam się po prostu należało. Ciężką pracą sobie to wywalczyłyśmy. Przez te parę miesięcy, jak nie było żadnych tam meczów ani rozgrywek, no to tak naprawdę skupiłyśmy się na tym, żeby jak najlepiej się przygotować fizycznie, no bo wiedziałyśmy, że jak się zacznie sezon, to będzie cały czas intensywnie ciężka praca. No już nie będzie czasu, żeby po prostu to nadrobić.
Tyle Kamila Szafrańska, więc tak jak powiedziałem, jutro i więcej na ten temat. A w ostatniej prostej jeszcze dwa drobne tematy, siatkówka i sporty walki, o tym za chwilę.
Ostatnia prosta, czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki. W każdy poniedziałek po 17 na 95 i 6 FM.
Mówiłem, że koszykarki zaczynają treningi, powoli ten skład się będzie zbierał. Natomiast treningi przed rozpoczynającym się 26 września sezonem drugiej ligi rozpoczęli siatkarze SKS Kozak. Zaryn Gorzów, bo tak będzie brzmieć pełna nazwa naszego zespołu w drugiej lidze. Tydzień wcześniej mecz Pucharu Polski będą derby Gorzowa. SKS Kozaryn zmierzy się z Atakiem w pierwszej rundzie eliminacyjnej, kwalifikacyjnej, przedwstępnej Pucharu Polski. No a o tym, co słychać w zespole, Ryszard Rachlewicz rozmawiał z jednym z grającym trenerów SKS Kozaryn, Wojciechem Janasem.
Rozpoczęliśmy przygotowania w połowie sierpnia. Trenujemy tutaj na obiekcie własnym udostępnionym nam przez OSIR Gorzów i na boiskach siatkówki plażowej na Kukule. Robimy dwa razy w tygodniu trening.
Dwa razy w tygodniu? Nie za mało?
Niestety obowiązki zawodowe wszystkich zawodników nie pozwalają nam na to, żebyśmy się mogli częściej spotykać niż dwa razy w tygodniu.
No przyznam, że jestem troszeczkę zaskoczony, bo jakby nie było druga liga, to już jest taka liga, nazwijmy to, półzawodowa. A wy, widzę, jak amatorzy bardziej podchodzicie do tematu.
Znaczy, no udało nam się zebrać grupę 16 osób, które chcą tutaj promować Gorzów, siatkówkę w Gorzowie na poziomie drugiej ligi. Są to w większości doświadczeni zawodnicy i wydaje mi się, że dwa razy w tygodniu w zupełności im wystarczy. Wszyscy dodatkowo pracują, mają rodziny, mają dzieci i no niestety nie są w stanie przychodzić częściej niż dwa razy w tygodniu.
Zaplanowane są jakieś sparingi, udział w turniejach?
No myślimy o tych sparingach, rozmawiamy tam z klubami na ten temat, jednak na chwilę obecną jeszcze nic nie mamy potwierdzone, no jeszcze nic nie wiemy na ten temat.
Tyle Wojciech Janas i jeszcze, tak jak powiedziałem, sporty walki. Zaglądamy do naszego czołowego wojownika Wojciecha Pająka z KS Pretorian, który powoli przygotowuje się do jesiennych imprez, które czy się odbędą, czy się nie odbędą, kiedy się odbędą, to jest jeszcze zasadnicze pytanie. Nasz utytułowany zawodnik jiu-jitsu w grapplingu, także walczący w MMA, przymierzający się właściwie do tego, opowiedział nam, co się ostatnio u niego działo, bo się działo.
22-29 sierpnia, obóz w Borowicach koło Karpacza, obóz organizowany przez Berserkers Team, a także kadrę narodową jiu-jitsu oraz grapplingu. Uczestniczyło w obozie około 130 osób. Różne wagi, różne pasy, było z kim porobić. Tydzień czasu, 3 treningi dziennie, więc forma musiała wzrosnąć.
No i idzie jesień, teoretycznie jakby sezon rusza, no ale pytanie, jak te plany startowe wyglądają, bo wiemy, że to różne niepewności są organizacyjne.
Sezon rusza, kalendarz się zapełnia, aczkolwiek powątpiewam, żeby cokolwiek się jeszcze odbywało. No jestem dobrej myśli, aczkolwiek patrząc obiektywnie na to, co się dzieje, no to co, i to wszystko pod znakiem zapytania. Często te terminy się zmieniają, no i nie wiadomo, co to będzie.
A zakładając optymistyczny scenariusz?
Optymistycznie, no to w październiku Mistrzostwa Polski oraz Mistrzostwa Europy ADCC w Polsce, a także Mistrzostwa Polski w brazylijskim jiu-jitsu, a w listopadzie mam nadzieję, że będę w końcu bił się w MMA.
Tyle Wojciech Pająk. We wtorek po 17 magazyn żużlowy, w środę po godzinie 13, we wtorek po godzinie 17 magazyn piłkarski. Za dziś dziękuję. Filip Górecki, spokojnego wieczoru.
Ostatnia prosta, czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki w każdy poniedziałek po 17 na 95.6 FM.